Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 21 czerwca, w pierwszy dzień lata i u nas, a jakże, wentylator pracuje, wiatraczek nawiewa miłe, zimne powietrze na prowadzącego. No, widzę, że u Mariusza Tałekowskiego, który jest za szybą, wiatraczka nie ma, ale nie jest tam szczególnie gorąco, klimatyzacja też działa. Witamy, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński, Mariusz Tałekowski właśnie, 510-37-32 to numer czujnego i do studia 510-37-36 mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj głównym tematem będzie borelioza, bardzo niebezpieczna, podstępna choroba, która przez lata może przebiegać bezobjawowo, a potem nagle następuje rzut choroby i powstaje tak zwana neuroborelioza. No naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna choroba, o której wielu lekarzy wie bardzo mało albo zbyt mało. Dzisiaj o jednym z aspektów tej choroby porozmawiamy z przedstawicielem jednego ze stowarzyszeń pacjentów właśnie, osób chorych na boreliozę. Chodzi mianowicie o krwiodawców. Okazuje się, że nie ma jednolitych przepisów w Polsce dotyczących tego, że osoby z boreliozą nie mogą oddawać krwi. Jest to kuriozalne, bo otóż z taką przetoczoną krwią możemy właśnie dostać patogeny związane z boreliozą. O tym będę rozmawiał z moim gościem po 12.30. To będzie początek tego tematu, ponieważ temat jest wielowątkowy i wymaga wielu głosów. Tak jak mówił prowadzący wiadomości mój kolega Paweł, będziemy rozmawiali o fontannach. No właśnie, kiedy zacznie działać Bartłomiejka, kiedy zacznie działać fontanna na Wałach Chrobrego. Miejmy nadzieję, że przed regatami The Tall Ships Races. Wspomnimy także o latających zbyt nisko motolotniach. Jak sobie z nimi poradzić? Będzie to taka forpoczta jutrzejszej, dłuższej rozmowy na ten temat. Oczywiście nie zabraknie także komentarzy naszych słuchaczy. Oto pierwszy z nich dotyczący niełatwej jazdy pociągiem.
Dzień dobry, mówię Elżbieta z Kołobrzegu. Jakiś czas Państwo robiliście audycję na temat pociągów w relacji Szczecin-Kołobrzeg. Ja bym się chciała dołączyć, że może by trzeba znowu zrobić taką audycję. Wczoraj wracałam w Dąbiu, akurat wsiadałam o 17 do Kołobrzegu. Gdzieś tak już zagoleniowym zaczęła siadać klimatyzacja. Po jakichś tam kilkudziesięciu minutach pan tam konduktor czy kierownik, nie wiem kto to był, latał, zamykał okienka takie małe. Tam jest tam tych okienek, no wiem, ze 4 może, bo mówił, że klimatyzacja wysiadła dlatego, że ludzie okienka pootwierali, ale chyba odwrotna była to kolejność. Łudziliśmy się, że może przed Kołobrzegiem coś włączą. Nie, nie dało rady. Więc jak wysiedliśmy w Kołobrzegu, to w tym pociągu, ja nie wiem, tam chyba 30 parę do 40 dochodziło, bo na zewnątrz było o wiele chłodniej, pomimo takiego upału. Dziękuję.
To była ekstremalna jazda. Zastanawiam się, dlaczego te okienka w ogóle dają się otworzyć, bo skoro jest klimatyzacja, to powinien być miły chłodek, a okienka powinny być stale zamknięte. Dziękujemy za ten sygnał, skontaktujemy się z przewozami regionalnymi i zapytamy, jak to było. A teraz uwaga, osoba, która nad morzem zgubiła plecak.
Witam, nazywam się Magdalena. Nad morzem znalazłam plecak z dokumentami tożsamości oraz kartą kredytową pani Małgorzaty ze Szczecina. Pomóżcie mi znaleźć tą osobę, żeby mogła odzyskać swoje rzeczy. Pozdrawiam.
My wiemy więcej na ten temat. Pani Małgorzata, prosimy o kontakt. To nie było, z tego co wiemy, nad samym brzegiem morza. Nie było na szczęście obok tego plecaka żadnych ubrań, więc bardzo, bardzo prosimy o kontakt z nami. Przypomnę, czujny 510-37-32. Zgubiła pani plecak. My możemy skontaktować panią z osobą, która przed chwilą mówiła i która ma ten pani plecak z dokumentami. To jest czas reakcji. Sławek Orlik czeka na telefony od słuchaczy, a tutaj czeka telefon dotyczący inicjatywy i przedsiębiorczości niektórych Szczecinian, czy też mieszkańców naszego województwa. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Szczecinianin z tej strony. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić proceder handlu truskawkami na przydrożnych ulicach? Chodzi o ulicę Granitową, Floriana Krygiera. Podjeżdża sobie czerwony Ford Transit, rozstawia stragany, wysadza pracownika, wystawia truskaweczki, jedzie dalej, zostawia następny punkt i tak 3-4 kolejne w ciągu dnia. Czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, płaci podatki, ma zezwolenie sanepidu, PIH-u na taki handel przydrożny owocami? Nie, to są jakieś warunki higieniczne spełnione. Jedna osoba liczy pieniądze, składa te truskawki, brudne ręce, cały spocony siedzi pod tym parasolem. Jak tak można do czegoś takiego doprowadzać w XXI wieku? Dziękuję bardzo.
Truskawki przed spożyciem bezwzględnie należy umyć i to chyba wiemy wszyscy. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju stragany, nie tylko przy drogach, bo one mogą budzić rzeczywiście największe wątpliwości, to tutaj nie ma jakichś specjalnych reżimów sanitarnych. Natomiast zastanowienie może budzić fakt zajęcia pasa drogowego. No i rzeczywiście warto sprawdzić ten pański sygnał. Przekażemy tę sprawę Straży Miejskiej do weryfikacji. To jest czas reakcji. 12:11. Teraz wróćmy do skargi, która wpłynęła do nas w piątek. Posłuchajmy.
Jestem przewodnikiem z Przebiaczowa, moje nazwisko leży w salach. Byłem przed chwilą z grupą na zamku Książąt Pomorskich. Skandal, ani jednej toalety. Setki ludzi, kilkanaście grup. I ani jedna toaleta czynna. Jak to świadczy o naszym kochanym Szczecinie? Dziękuję, do widzenia.
Jak się okazuje, toaleta czynna, ale nie dla wszystkich. Przede mną odpowiedź od Wiolety Słoki, zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Pani dyrektor pisze tak, informuję, że osoby zwiedzające Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz uczestnicy wydarzeń zamkowych z aktualnym biletem wstępu mają swobodny dostęp do toalet. Toalety znajdują się przy galeriach wystawowych, kinie, teatrze oraz sali literackiej. Podczas imprez plenerowych na dużym dziedzińcu z planowanym udziałem większej liczby osób stawia się dodatkowe toalety przenośne. W zamku nie ma natomiast toalety publicznej, z której mogłyby korzystać osoby niezainteresowane ofertą kulturalną. Doświadczeni przewodnicy turystyczni wiedzą o tym i kierują swoje grupy do toalet publicznych, które znajdują się w dogodnej lokalizacji nieopodal zamku. To jest Brama Portowa 10, ulica Wyszyńskiego przy katedrze, Aleja Jana Pawła II 1 i ulica Komandorska przy Wałach Chrobrego. No cóż, ja mam tylko nadzieję, że ci, którzy dbają o Zamek Książąt Pomorskich, wykazują się rozsądkiem i kiedy przychodzi taka grupa i nawet mam nadzieję, że przed zakupem biletu na daną wystawę czy spektakl mogą jednak takie osoby z tej toalety skorzystać. Myślę, że nikt specjalnie na ogół nie wybiera się do zamku po to, żeby udać się właśnie do toalety. Mam nadzieję, że dyrekcja zamku i administracja podchodzą z życzliwością do osób, które chcą skorzystać z toalety, a jednak przecież przyjeżdżają po to, żeby podziwiać ten nasz piękny Zamek Książąt Pomorskich. Teraz zmienimy temat i porozmawiamy o naszych szczecińskich fontannach. No właśnie, mamy dzisiaj pierwszy dzień lata, a fontanny właściwie już powinny działać od maja, ale nie wszystkie działają. Nie działa Bartłomiejka, czyli ta fontanna przy Urzędzie Miejskim, przy Jasnych Błoniach i nie działa także fontanna na Wałach Chrobrego. Od pewnego czasu naszymi fontannami opiekuje się firma C4Y z Poznania. Jest z nami przedstawiciel tej firmy, pan Mateusz Michalak. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Panie Mateuszu, no właśnie, szczecinianie czekają z niecierpliwością właśnie na to, kiedy zacznie działać Bartłomiejka. Proszę powiedzieć, kiedy to nastąpi?
No, Bartłomiejka jest planowany i rozruch najdalej w przyszłym tygodniu. No i myślę, że z tym panem się spokojnie to załatwimy i ten rozruch będzie w przyszłym tygodniu najpóźniej.
A co się stało takiego, że ona nie działa od maja?
Przyczyną główną po prostu jest jej wiek, a zwłaszcza przepusty, które mieszczą się pod nieską fontanny, umieszczone są tam wszelkiego rodzaju przewody zasilające pompy, światło i tym podobne rzeczy, one po prostu były nieszczelne. Nieszczelność była tak mocna, że zagrażało to bezpieczeństwu naszych ludzi, czyli obsługi, jak i powiedzmy wszystkich użytkowników. No i tutaj zapadła decyzja, aby ją wyłączyć.
Państwo od kiedy zaczęli się zajmować naszymi fontannami szczecińskimi?
Nie pamiętam dokładnie, kiedy to jakby nie ja podpisuję umowy. Nie pamiętam, kiedy ona została podpisana, ta umowa.
Ale to jest kwestia miesiąca, dwóch?
No tak, myślę, że spokojnie.
No właśnie zastanawiam się tutaj nad tym, co wcześniej, zanim państwo przejęli opiekowanie się tymi fontannami, robił Zakład Usług Komunalnych, bo warto było w marcu, kwietniu sprawdzić po prostu te instalacje i wtedy wiadomo było, że trzeba podjąć szybkie działanie. No ale informacja jest dobra.
Ale tutaj, wie pan co, Zakład Usług Komunalnych jakby nie jest w stanie sprawdzić szczelności tych przepustów. Musieliby nalać wody. Bo przecież fontanna, pan zwrócił uwagę, że ona była uruchamiana i ona jakby przez chwilę działała, przez chwilę, po czym została natychmiast wyłączona ze względu na te przecieki. Także tutaj powiedzmy jakby Zakład Usług Komunalnych no, zupełnie nie miałby możliwości technicznej sprawdzenia, powiedzmy, czy ten przeciek jest, czy go nie ma.
Czyli dopiero takie próbne włączenie właśnie i napełnienie fontanny pokazało, co trzeba zrobić, a bez tego i tak żadne wcześniejsze sprawdzania nie miałyby sensu.
Nie miałyby żadnego sensu. Jedyne, powiedzmy, tylko powiedzmy, sens ma to, że takie firmy jak my, które obsługują fontanny, pod koniec sezonu muszą, powiedzmy, złożyć raport o stanie tych fontan, jakie prace ewentualnie należy, powiedzmy, wykonać przed ich uruchomieniem.
No i druga bardzo istotna dla miasta, dla jego piękna fontanna, fontanna przy Wałach Chrobrego. Kiedy ona zacznie działać?
Fontanna na Wałach Chrobrego jest sprawna technicznie, tam trwają prace konserwacyjne związane, powiedzmy, jakby tam z hydrofobizacją tego kamienia, który jest. Ja myślę, że na dniach ona zostanie uruchomiona, także, powiedzmy, tutaj nie należy szukać niczego, powiedzmy, jakby w jakiegoś podtekstu, powiedzmy, w jej nieuruchomieniu. Po prostu te prace, aby ten kamień tam, powiedzmy, był przez lata, powiedzmy, jakby taki piękny, no on musi być, powiedzmy, jakoś konserwowany, a do tego potrzebne są i warunki atmosferyczne i tam. To już nie moja działka, to już jest działka jakby konserwatora zabytków.
Które jeszcze w Szczecinie fontanny nie działają, bo jest ich około 15?
No tam, powiedzmy, te, które od lat już nie działają, tam kotwica, orzeł biały, to są rzeczy, które, powiedzmy,
jakby
oczywiste. Nie działają.
No to jest oczywiste, tak, to ze względu na to, że to tak, zbytek.
A tam wszystko, powiedzmy, jakby już funkcjonuje, tam mamy jeszcze mały problem z tą centralną fontanną na cmentarzu. Tam były uszkodzone, znajdują się w Niedce, jest 5 pomp, z czego 3 były uszkodzone, one są oddane do serwisu. Myślę, że tam lada dzień zostaną naprawione, zostaną zainstalowane i fontanna zostanie uruchomiona.
No to cieszę się, że pan przekazał nam te dobre informacje, dobre dla mieszkańców Szczecina. To czekamy na przyszły tydzień. Te fontanny powinny, które nie działają, dwie zadziałać. Dziękuję za rozmowę.
No, tak jest. Dziękuję również.
Mateusz Michalak, firma C4Y z Poznania. To jest czas reakcji, jest 12:20. Teraz przypomnę mail od naszego słuchacza, który pisze o tym, że na Prawobrzeżu często jest tak, że bardzo nisko latają motolotnie. Ostatni taki przypadek był rano w Boże Ciało. A jak taka motolotnia brzmi? Posłuchajmy. Może to utrudniać życie, prawda? Okazuje się, że są przepisy, o tym informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, dotyczące wysokości, na jakich powinny latać motolotnie. Są takie przepisy, one dotyczą zarówno obszaru niezabudowanego, jak i obszarów miast. Nad miastami ta odległość, wysokość jest o wiele, wiele większa. Natomiast Urząd Lotnictwa Cywilnego nie jest służbą, która na przykład przykład może wręczać mandaty. Od tego jest policja i rzeczywiście policja może to robić. Jutro będziemy rozmawiać z ekspertem z Urzędu Lotnictwa Cywilnego właśnie na temat motolotni, na temat przepisów prawa. Być może porozmawiamy także z policją, bo policja również na podstawie kodeksu wykroczeń może tutaj interweniować. No i oczywiście łamania przepisów lotniczych. Ja rozumiem, że tam, gdzie tych motolotni jest dużo i latają za nisko, to rzeczywiście może być spora uciążliwość dla mieszkańców. To jest czas reakcji, jest 12:21. A propos, teraz będziemy rozmawiać o Doru i ferm. Protesty przeciwko rozbudowie ferm, czy też budowie nowych w naszym regionie narastają. Tworzą się komitety obywatelskie mieszkańców, którzy nie chcą ferm, czy to kur, czy to indyków, czy to norek, czy to trzody chlewnej. I przypomnę, że gościem Krzysztofa Kuklińskiego we wczorajszym magazynie Czas Reakcji był Stanisław Gawłowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony środowiska, a w rządzie PO-PSL był także wiceministrem środowiska. No i cóż, przez 8 lat poprzednia ekipa nie uchwaliła przepisów odorowych. Wczoraj na naszej antenie Stanisław Gawłowski tłumaczył, że takie przepisy odorowe to jest bardzo trudna sprawa, ponieważ odór jest niemierzalny, jest to kwestia subiektywna. No ale sam Stanisław Gawłowski przytoczył przykład Australii, gdzie są takie normy odorowe, eksperci przyjeżdżają i po prostu na nos oceniają, czy coś śmierdzi, czy nie śmierdzi. No na razie są takie prace w Ministerstwie Środowiska, to wiemy, prowadzone nad ustawą odorową, jednak nie są one na tyle konkretne, żeby można było mówić, że ten przepis już pojawi się i zacznie obowiązywać. My próbujemy skontaktować się z Ministerstwem Środowiska, może jutro uda nam się porozmawiać z kimś w tej sprawie, ale po wczorajszym programie rozpisali się nasi słuchacze, rozdzwoniły się telefony. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Krzysztof Stary. Słuchacz, ten były wiceminister środowiska, no to miał 8 lat czasu, żeby coś tam zrobić, prawda, w tej sprawie. I teraz jest przewodniczącym komisji, nie robią nic. Uważam, że należałoby przy tej ustawie antysmrodowej zasłużyć jakichś fachowców, którzy mają na co dzień ze smrodem do czynienia, na przykład panów, co włożą szambo, oczyszczają, czy też chłopów, co gnój rozrzucają pod polu. Oni wiedzą, co to jest brud. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
I jeszcze pan Grzegorz. Jeżeli są kraje, w których ferma, na przykład norek, musi być bardzo oddalona od terenów zamieszkanych, to dlaczego nie u nas? Jak można głosić takie głupoty, że tu cytat, że coś dla jednej osoby jest śmierdzące, a dla innej takie być nie musi? I to w kontekście odoru, nie perfum. Odoru, który niekiedy może wywoływać odruchy wymiotne. Sąsiedztwo takiej inwestycji jest materialnie okradane. Wartość nieruchomości na takim terenie jest żadna, stąd w wielu przypadkach próba sprzedaży i przeprowadzki jest po prostu niemożliwa. A świadomość uwięzienia w odorze może również przekładać się na psychikę mieszkańców. Prosta sprawa, tego rodzaju inwestycje nie powinny powstawać w bliskości nawet pół budynku zamieszkanego, choćby tylko czasowo przez zaledwie jedną osobę, bez względu na natężenie odoru czy absurdalny wskaźnik liczby zwierzątek. Tego rodzaju ustawa nie mogła zostać wdrożona ze względu na konkretne interesy, również konkretnych posłów, którzy PO po prostu sprzyjali, również tych z zachodniopomorskiego. Jedyne możliwe i skuteczne rozwiązanie to zmiana prawa. Inną formą, poza czasem reakcji, przypomnienia, efekt synergii, celowości obecności posłów na wiejskiej, może być też rozmowa pod krawatem, gdzie niedawno gościem był Krzysztof Zaręba, członek partii rządzącej Samodzielnie. Jeżeli dobra zmiana nie jest tylko hasłem, to tego rodzaju zmiana prawa powinna być tylko formalnością, bez potrzeby wnikania w natężenie, nuty i odcienie odoru. Obywatele powinni uzyskać prawo do swojej ziemi. Jakim cudem ma tworzyć się tak zwane społeczeństwo obywatelskie, skoro w tak oczywistej sprawie masa ludzi w całym kraju jest kompletnie bezsilna i niekiedy perfidnie oszukiwana przez samych posłów? Napisał pan Grzegorz i jeszcze jako postscriptum przypomina, że Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie właśnie prowadzenie ferm. W szkolnej klasyfikacji byłaby to jedynka. Stwierdziła, że blisko 90% ferm nie przestrzega przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska i przepisów weterynaryjnych. To jest kontrola, o ile pamiętam, sprzed kilku lat. I jeszcze krótkie komentarze. Dotyczy jeden z fermy w Kobylance. Witam prowadzących i radiosłuchaczy. Jako osoba, która nagłośniła temat ferm drobiu w gminie Kobylanka, poczuwam się do skorygowania kilku kwestii, które padły na antenie od rozpoczęcia tematu. Panu, który twierdzi, że 30 lat temu, kiedy on rozpoczynał swój kurczakowy biznes, to wiatr hulał na obecnym terenie, gdzie chce budować kurniki i to on był tu pierwszym, odpowiadam. Krzysztof Kolumb też odkrył Amerykę, ale nie stał się jej właścicielem. A pan za kogo się uważa? Was, drobiarzy w gminie Kobylanka, jest kilku, a mieszkańców tysiące. Ustrój mamy demokratyczny, więc to mieszkańcy decydują, czy chcą kolejnych kurników. I inna opinia, pani Gosia. Kolejny raz w sprawie ferm wielkopowierzchniowych. Nie jestem w 100% przeciw, pytam tylko... Czy ci protestujący ludzie jedzą tylko zieleninę? Nie sądzę. Dlaczego śmierdzić ma sąsiadowi, a oni będą kupować szynki w marketach? Może należy powiedzieć tym protestującym, skąd się bierze schabowy u nich w niedzielę na obiad. Może już zapomnieli, czego uczyli się w podstawówce. Jeżeli w tamtym regionie 100% ludzi to wegetarianie, to podpisuje się pod petycją obiema rękami i nogami. I jeszcze inny głos. W swoich tak zwanych młodych latach mieszkałem w wiosce PPGR-owskiej. Na środku stała wielka śmierdząca świniarnia, a 500 metrów dalej kilka wielkich budynków ze śmierdzącymi krowami. Nie wspomnę o śmierdzącej gnojowicy wylewanej na pola. Przeżyłam. Ludziom się dziś we łbach poprzewracało. Skąd weźmiemy mięso do jedzenia? Czy ktoś o tym pomyślał? I jeszcze w ramach sprostowania, dzień dobry, w środowej audycji radny Ilnicki, to z gminy Kobylanka, podał błędną ilość indyków w inwestycji w Motańcu. Jest to 14 tysięcy indyków, a nie 1,5 tysiąca, jak twierdzi pan radny. Słuchacze zostali wprowadzeni w błąd co do ilości oraz potencjalnej szkodliwości przedsięwzięcia. Z pewnością nie jest to mała inwestycja, ponieważ indyk to wagowo w przybliżeniu 10 kur, a więc robi nam się automatycznie liczba 140 tysięcy, co czyni inwestycję bardzo szkodliwą dla otoczenia, ludzi i środowiska. To jest czas reakcji. Tyle tych głosów od naszych słuchaczy. Czekamy oczywiście na następne, bo ten wątek będziemy kontynuowali. Teraz porozmawiamy na temat boreliozy, a kontekst będzie taki oto. Czy jesteśmy bezpieczni, kiedy jest nam przetaczana krew? Krew, dar, tak szczytnie się mówi, wzruszająco ratujące życie. Czy krew, która jest nam przetaczana podczas transfuzji, jest badana pod kątem boreliozy? No właśnie, o tym będziemy rozmawiali z naszym gościem. Jest nim pan Michał Szebestik, choruje na boreliozę. Jest założycielem grupy Akademia Boreliozy na jednym z portali społecznościowych. Jest także członkiem Stowarzyszenia Osób Chorych na Boreliozę. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Panie Michale, ja przygotowując się do audycji znalazłem z 2011 roku interpelację dwóch posłów, posła Jana Szyszki i Dariusza Bąka w tej właśnie sprawie. Posłowie zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z takimi oto pytaniami. Czy prawdą jest, że istnieje niebezpieczeństwo zakażenia dla biorców krwi, jeśli podana krew będzie pochodzić od osoby będącej nosicielem boreliozy? O ile tak, to czy prowadzone są badania przesiewowe dawców krwi w kierunku boreliozy? Czy Ministerstwo Zdrowia nie powinno w podstawowym zestawie badań bezpłatnych dla stałych krwiodawców uwzględnić tejże choroby? I czy nie należy wprowadzić do ankiet dla krwiodawców pytania o ukąszenie ich przez kleszcze lub o wystąpienie w ostatnich tygodniach tak zwanego rumienia? No i rzeczywiście ministerstwo odpowiedziało. To jest odpowiedź datowana z września 2011 roku, podpisana przez Marka Habera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Oczywiście odpowiedź jest bardzo rozwlekła, jest tu wiele pustosłowia, ale ja sobie wynotowałem to, co jest konkretne. W Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, przepisy regulujące krwiodawstwo nie uwzględniają boreliozy z Lyme. W Stanach Zjednoczonych borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową i aktualne stanowisko amerykańskiego Czerwonego Krzyża przedstawione w wytycznych z 2009 roku przewiduje w przypadku przechorowania boreliozy indywidualną konsultację z lekarzem, chociaż jeszcze w 2005 roku było bardziej restrykcyjne i zalecało dyskwalifikację dawcy na rok po przechorowaniu i leczeniu antybiotykiem. Przepisy Food and Drug Administration w Ameryce wykluczają oddawanie krwi przez chorych na boreliozę w fazie przewlekłej, a w stosunku do osób wyleczonych zalecają roczną dyskwalifikację od zakończenia antybiotykoterapii. Większość amerykańskich stanowych banków krwi stosuje roczną dyskwalifikację po przechorowaniu boreliozy i zakończeniu leczenia antybiotykiem. Chorzy przewlekle są dyskwalifikowani dożywotnio. Najbardziej liberalne stanowisko zajmuje australijski Czerwony Krzyż, tutaj przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Australii, który dopuszcza oddawanie krwi już 2 tygodnie po zakończeniu leczenia choroby. No ale zastrzegam, że to są informacje z 2011 roku. Ale dalej, bo tutaj wróćmy na nasze podwórko. Wprowadzenie badań przesiewowych, a zwłaszcza serologicznych do kwalifikacji dawców nie gwarantuje eliminacji dawców z aktywną chorobą. Ze względu na ich koszt i niską efektywność należy uznać je za praktycznie nieprzydatne. Wskazana może być czasowa dyskwalifikacja dawcy, u którego wystąpiły objawy szczególnie intensywnego odczynu skórnego po ukąszeniu na obszarze endemicznym czy po mnogich ukąszeniach kleszczy z zaleceniem np. miesięcznej samoobserwacji w kierunku boreliozy z Lyme. Kwestią otwartą jest postępowanie z dawcą po przechorowaniu boreliozy. Tu zwróćmy uwagę na to sformułowanie kwestią otwartą. Jakkolwiek nie ma dowodów na transmisję krętka borelioza burgdorferi z krwią, można rozważyć celowość zastosowania za przykładem amerykańskim kilkumiesięcznego okresu dyskwalifikacji dawcy po zakończeniu antybiotykoterapii boreliozy, jak i ewentualnych zakażeń towarzyszących. Ale uwaga tutaj, rozważając realne znaczenie boreliozy i innych chorób odkleszczowych dla krwiodawstwa i krwiolecznictwa, należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko zagrożenia związane z ewentualnym przeniesieniem infekcji, ale również ryzyko niebezpiecznego zmniejszenia zasobów krwi spowodowanego stosowaną pochopnie i bez wystarczającego uzasadnienia dyskwalifikacją krwiodawców. I jeszcze ostatnie zdanie. Pragnę zapewnić, iż kwestia dotycząca sytuacji epidemiologicznej w zakresie boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych w kontekście bezpieczeństwa krwi jest pod ścisłym nadzorem i obserwacją naukowców, będących również członkami Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podpisał podsekretarz stanu Marek Haber. I ja jeszcze dzisiaj, panie Michale, przed dzisiejszą audycją rozmawiałem z zastępcą dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, to jest województwo zachodniopomorskie, lekarzem medycyny Anną Lipińską, która powiedziała mi, że tutaj na terenie zachodniopomorskiego i naszej właśnie stacji krwiodawstwa nie ma w tym kwestionariuszu, który wypełniają krwiodawcy przed oddaniem krwi, pytania o kleszcze i o boreliozę. I pani dyrektor podkreśliła, że takie pytania nie są wymagane przepisami prawa w Polsce. Natomiast na stronie krwiodawcy.org, gdzie jest taki podobny formularz, na szczęście jest takie pytanie. Jest to pytanie numer 29. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy został pan, pani ukuta przez kleszcza? Muszę powiedzieć, że po zapoznaniu się z tymi materiałami jestem zszokowany, tym bardziej, że borelioza to jest choroba bardzo niebezpieczna, podstępna, która narasta ilość przypadków od lat. W 96 roku było 751 zgłoszonych przypadków w Polsce, a w 2016 roku do 15 listopada tylko 17, prawie 18 tysięcy przypadków. A ile jest niezgłoszonych? Panie Michale, jak pan to skomentuje? Czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o boreliozę i oddawanie krwi, mamy zupełnie wolną Amerykankę i sytuację kuriozalną i niebezpieczną dla zdrowia i życia ludzi?
Tak, panie redaktorze, ja już powiem, w czym tutaj polega problem. Dane statystyczne, na jakich opiera się PZH, Państwowy Związek Higieny, tudzież inne organizacje, które zajmują się danymi statycznymi, nie mają pojęcia, jaka jest skala problemu. Ja nieoficjalnie mogę powiedzieć ze źródeł, które są 99,9% pewne i mają styczność i badają tutaj tego typu rzeczy. Te nasze towarzystwa, które się stricte specjalizują i zajmują boreliozą, mają kontakt z setkami tysięcy ludzi, którzy już szukają tutaj u nas pomocy w internecie, bo niestety leczenie szpitalne i u lekarzy od specjalności zakaźni jest nieskuteczne i nie przynosi efektu.
Panie Michale,
padła nieoficjalna liczba, chcę tylko powiedzieć, 3 milionów ludzi. W tych 3 milionach, to jest 1/10 społeczeństwa, jest mnóstwo nosicieli, którzy nie mają jeszcze w tej chwili świadomości, że są chorzy. Proszę popatrzeć, co się dzieje. Nawet jeżeli byśmy mieli tego typu pytania w ankiecie, czy pacjent choruje na boreliozę, owszem, część zaznaczy, że tak i nie będzie brana pod uwagę. Proszę pomyśleć o tym milionie, którzy który jest w tej chwili nosicielami, a którzy nie mają świadomości choroby, że są tymi nosicielami.
Ale dobre jest, panie Michale, to pytanie właśnie ze strony krwiodawcy.org, czyli czy ukąsił pana panią kleszcz, bo to znaczy, że po prostu tutaj akurat krwiodawcy w niektórych stacjach i lekarze dmuchają na zimne, czyli jak kogoś ukąsił ten kleszcz w ciągu ostatniego pół roku, to już jest troszkę lepiej, prawda?
Nic nam to, panie redaktorze, nie daje, chociaż jakaś kropla w morzu potrzeb, bo 50-60% ludzi nie kojarzy kleszcza. Najbardziej zarażone są nimfy kleszcza, małe, białe, przeźroczyste, które jeszcze zanim staną się kleszczem, to jest taka poczwara przed przeobrażeniem, wielkości ziarnka piasku.
A one się wpijają w naszą skórę?
No oczywiście. One, żeby się przeobrazić dopiero w fazę kleszcza, czyli to co my widzimy, muszą się napić krwi. One wyczuwają człowieka z odległości około 5 metrów. Jest bardzo fajny film na ten temat, Borelioza, cicha epidemia, gdzie pokazują badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo polecam. I tam to jest dokładnie opisane.
Panie Michale, zatrzymajmy się na moment, bo jest z nami pani Zofia. Dzień dobry. Pani Zofio, słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć, w jaki sposób leczy się, traktuje się w ogóle boreliozę, a przede wszystkim ugryzienie kleszczy. W zeszłym roku, równo w czerwcu, byłam na wczasach w Łukęcinie i tam po tygodniu miałam przez 3 dni kleszcze. Znalazłam kleszcze, więc udałam się, ponieważ w Łukęcinie nie było lekarza, nawet prywatnie, pielęgniarki, więc musiałam udawać się do przychodni w Pobierowie. Pracowała tam pani młoda doktor, która tak kleszcze mi wyciągała na moją jakąś taką sugestię, że może jakiś zastrzyk, może jakieś tabletki, nie wiem, wcześniej w ośrodku miałam z dziewczyną do czynienia, która właśnie po ugryzieniu kleszcza zachorowała na boreliozę. Pani doktor stwierdziła, że w zachodniopomorskim nie ma pandemii boreliozy i nie mam niczego się obawiać. Ewentualnie po jakimś czasie, jak będę miała tam te czerwone plamy, że tak powiem, muszę się udać do lekarza. Ponieważ tych plam nie miałam do września, więc nigdzie się nie udawałam, ale kiedy chciałam się zaszczepić na grypę, pani doktor na szczęście zrobiła wywiad, i wyszło, że w wywiadzie tym powiedziałam, że właśnie miałam te kleszcze, a czy stwierdziła, czy miałam badanie, czy nie brałam jakieś antybiotyki, stwierdziłam, że nie, bo pani doktor w Pobierowie nic mi takiego nie kazała, więc powiedziała, że mnie nie zaszczepi, że mam sobie zrobić badanie na boreliozę i tak dalej. Więc pierwsze to dała skierowanie do przychodni zakaźnej w Szczecinie na Arkońskiej. No i niestety do przychodni miałam się dostać dopiero w tym roku, w listopadzie. Więc prywatnie zrobiłam badanie, kosztowało 240 zł. Prywatnie poszłam do lekarza zakaźnika. Oczywiście boreliozę mam. Brałam masę antybiotyki, wszystkie chyba najsilniejsze, jakie może człowiek przyjmować, łącznie z kupowanym Quenzilem w Niemczech, bo w Polsce nie ma tego. I bolerioza, robię co jakiś czas badania, płacę za to, bo wiadomo, że nikt nie skieruje prywatnie lekarz na darmowe badanie boleriozy. I ponadto jeszcze chyba padła mi ta bolerioza na stawy. Więc dodatkowo jeszcze leczę się w tej chwili na choroby reumatyczne.
Pani Zofio, bardzo pani dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Informacja dla pani i również dla innych naszych słuchaczy zainteresowanych tematem. Dziś na naszej antenie po godzinie 22 reportaż dotyczący nierozpoznania odpowiednio wcześnie boreliozy, zatytułowany "Mogliśmy tego uniknąć". Jednym z bohaterów tego reportażu będzie także nasz obecny gość, pan Michał Szebestik. Panie Michale, tutaj pani Zofia dotknęła problemu właśnie nieumiejętności postępowania lekarzy, jeżeli chodzi o tę chorobę i tego, że w sumie Narodowy Fundusz Zdrowia, a tym samym lekarze w publicznej służbie zdrowia niewiele nam mogą zaoferować, ale ten temat chciałbym, żebyśmy zostawili, a jednak skupili się na krwiodawcach. Mhm. Czy państwo, jako przedstawiciele organizacji pacjenckiej, chociażby takiej jak Stowarzyszenie Osób Chorych na Boreliozę, apelujecie chociażby do krajowego konsultanta do spraw transfuzjologii, czy też do transplantologii, bo to też dotyczy przecież przeszczepów, transplantacji, o to, żeby wprowadzić jednolite standardy, a o to również, żeby stacje krwiodawstwa miały obowiązek pytania ludzi o to, czy chorowują na boreliozę, czy byli ukąszeni przez kleszcza, czy też żeby miały obowiązek przebadania tej krwi pod kątem właśnie boreliozy i chorób odkleszczowych.
Panie redaktorze, właśnie chciałem tutaj podkreślić, że my cały czas mówimy o transfuzji, o boreliozie, co jest oczywiście problemem. Lekarze zarażają setki ludzi poprzez transfuzję krwi w tym kraju. Ja mam na to dowody. Mamy ludzi w grupie pacjentów, nosicieli, którzy regularnie mają książeczki honorowych dawców krwi, którzy regularnie oddawali tą krew. Niestety przerazili się, jak się dowiedzieli, że są chorzy. Przerazili się tą krew. Tą krew lekarze przetoczyli innym pacjentom i ci inni pacjenci za niedługo zaczną chodzić z dziwnymi objawami. Nie będą kojarzyć kleszcza, będą mieli problemy neurologiczne, problemy stawowo-kostne. Proszę teraz spojrzeć, co się będzie działo. Wpadną w spirale lekarzy, lekarze nie będą umieli znaleźć problemu. Będą odsyłani od lekarza do lekarza. Będą mieli robione badania kontrolne, tak zwaną królową diagnostyki, czyli morfologię, w której nic nie wyjdzie. W końcu po trzecim, czwartym lekarzu zostaną zdiagnozowani jako człowiek z nerwicą lub hipochondryk. Zostaną odesłani na konsultację psychologiczną. Tam pani psycholog tudzież psychiatra przepisze, stwierdzi, najczęściej jest to nerwica uogólniona u nas stwierdzona, przepisze leki sedacyjne, czyli tramale, lorafeny, Xanaxy, tudzież inne psychotropy.
Takie uspokajające, mówiąc tak.
Oczywiście, oczywiście. I ci pacjenci zostaną wyłączeni już ze społeczeństwa, tak? Bo człowiek, który przyjmuje na stałe i regularnie tego typu leki, no niestety możemy sobie powiedzieć z czystym sumieniem, ma trwałe, nieodwracalne zmiany w psychice. No i to jest niestety, słuchajcie, błąd w diagnozie, tak? Za to lekarz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Naraża pacjenta na utratę zdrowia,
Panie Michale,
ba, powiem więcej, nawet życia.
Wróćmy do krwiodawców.
Dobrze, jeszcze panie redaktorze, jeśli chodzi o stację krwiodawstwa, bardzo ważny temat, bo cały czas się skupiamy na boreliozie. Musimy mieć świadomość, że w prezencie od kleszcza dostajemy koktajl patogenów, minimum 2-3. I musimy tutaj całkiem poważnie mówić nie tylko o boreliozie, ale o babesiozie, to jest tak zwana malaria Europy, o Bartonelli, która coraz częściej występuje, to jest straszna odzwierzęca bakteria, która powoduje niewyobrażalne bóle głowy, odrealnienia, derealizację i przede wszystkim, najważniejsze, depresję, myśli samobójcze, natręctwa myślowe. Żeby ludzie, którzy mają boreliozę, którzy borykają się z depresją, z tego typu natręctwami, nad którymi nie idzie zapanować, nie dali się wpuścić w leczenie depresji u psychiatrów. Absolutnie. Zdiagnozujcie się, słuchajcie, w tym kierunku. Tylko 3 centra diagnostyczne w Polsce robią to wiarygodnie i rzetelnie, niestety prywatnie. Nie jest.
A jaki ten test trzeba zrobić? Bo jest kilka testów, prawda? Proszę powiedzieć, który jest najlepszy.
Robi się, panie redaktorze, tak zwane panele. Panel na koinfekcję. Można na przykład nie robić panelu, a można zrobić tak zwaną ankietę chorowica. Tak ona się nazywa, jest dostępna na internecie. To jest taki plik, w którym jest około 120 objawów, o ile się nie mylę, zamieszczonych. Pacjent wykonując taką ankietę ma później skalę punktową i duże prawdopodobieństwo w tym, które wskazuje na dany gatunek koinfekcji, jaką może w sobie mieć. To już mówię o pacjentach, którzy mają świadomość, że w ogóle coś takiego istnieje, bo lekarze chorób zakaźnych bagatelizują ten problem. Szpital tropikalny, ja się spotkałem, nawet stwierdził, że w Polsce nie występuje babesioza, a my mamy 30% u mnie w grupie wsparcia osób chorych na babesiozę, które mają wyniki potwierdzone badaniami serologicznymi z krwi.
Panie Michale, ile takie badanie kosztuje?
No niestety, badanie w kierunku na przykład samej babesiozy, dwóch gatunków, a gatunków jest 50, kosztuje 440 zł. Cały panel, jeśli chodzi o koinfekcję, kosztuje 1500 zł. Z boreliozą, mówimy o wiarygodnych badaniach a nie o tych refundowanych przez NFZ, bo tutaj też muszę dodać szybko.
Ogromne koszty, a te refundowane przez NFZ właśnie, bo mamy 4 minuty.
Tak, refundowane przez NFZ są bardzo często niewiarygodne, czyli przy przewlekłej boreliozie, gdy nasz układ odpornościowy już nie wytwarza przeciwciał, gdzie ona jest wyciszona, czy tam w drugiej formie, czy trzeciej przedtrwalnikowej cyście lub biofilmie, one bardzo często wychodzą negatywnie. Dla takiego lekarza chorób zakaźnych jest to jasna informacja, że pacjent jest zdrowy i że nie ma boreliozy, dlatego nie jest znana skala problemu. Ci lekarze nie mają pojęcia, że te testy są mało wiarygodne. My robimy tak zwane prowokacje citroseptem przed wykonaniem testu Western Blot, ale o tym lekarze też nie wiedzą, żeby sprowokować bakterie do wyjścia z tej cysty i wtedy jest szansa na zrobienie tego badania wiarygodnie. Ale i tak szacujemy wiarygodność tych badań na 30-60%, to jest maksymalnie testu Western Blot, tak? Proszę posłuchać, co się dzieje dalej. Lekarze każą pacjentom czekać na rozwinięcie choroby. Czekać na rozwinięcie choroby, aż układ odpornościowy wytworzy przeciwciała, zamiast profilaktycznie zastosować antybiotykoterapię. I tu jeszcze powiem, panie redaktorze, odpowiadając na temat słuchaczki, tam pani Zofii, która się pytała, co robić, jak działać i tak dalej, powiem tylko tyle. Już za parę dni, ja to dzisiaj będę testował, będziecie mieli coś, co pozwoli wam zdiagnozować kleszcza w domu. Będzie ogólnie dostępne. Na razie nie chcę, powiem inaczej, nie mogę więcej o tym powiedzieć. Jest to w fazie testów. Będziecie mieli w końcu coś, co może wam uratować życie i podjąć odpowiednie leczenie. My jeszcze dla wszystkich, panie redaktorze, krótko. Jeżeli ugryzie was kleszcz na dzień dzisiejszy i nie wiemy, czy on jest nosicielem boreliozy, stosujemy antybiotykoterapię profilaktyczną.
Trzytygodniową, tak?
Nie, absolutnie. Trzytygodniową to stosują lekarze IDSA w złej dawce antybiotyk, który w ogóle nie działa. Nie penetruje do układu nerwowego. Jedynym skutecznym przy początkowej fazie zakażenia, czyli po ugryzieniu, jest doksycyklina w dawce, ale 2x200, a nie 2x100,
jak przepisują zakaźnicy. Przez jak długi czas?
Przez okres od 4 do 6 tygodni.
Panie Michale, ale idę do lekarza rodzinnego i on mi przepisuje na 3 tygodnie i mówi, że to wystarczy jeszcze w niskiej dawce. Co ja mogę zrobić?
Już panu mówię. Wtedy bierzecie takie oświadczenie od pana lekarza, który pała wiedzą i mówi, że nie ma potrzeby większej dawki i na dłuższy okres czasu, że podany antybiotyk w odpowiedniej dawce w zupełności wystarczy, nie spowoduje u mnie choroby. Proszę mi wierzyć, mówiąc coś takiego, czy wymagając, to jest wasze, słuchajcie, zdrowie, życie. Niech lekarz się pod tym podpisze i podbije, że nie ma potrzeby podania antybiotyku, bo czasem też tak bywa, że ludzie przychodzą i proszą, lekarz mówi, jak nie ma rumienia, to nie trzeba. Drodzy państwo, rumień występuje w 30% przypadków, tak. W 70% nie występuje. No dajcie spokój, jak można robić takie coś. I ci pacjenci później, po pół roku, borykają się z dziwnymi objawami i nie wiedzą, gdzie jest problem ich dolegliwości. Proszę pamiętać, mówiąc o boreliozie, też jest najważniejsze, mówimy o 12 co najmniej patogenach odkleszczowych. Musimy się zdiagnozować. W całości to jest leczenie tylko prywatne i diagnostyka też. I proszę mi wierzyć, skuteczne leczenie boreliozy może wynieść. Mamy przypadki od 100 do 200 tysięcy. Od 100 do 200 tysięcy prywatne
złotych?
Leczenie
boreliozy.
Oczywiście, koszt złotych, czas leczenia około 2 lat.
Panie Michale,
mamy
do rozmowy.
Mamy takie przypadki, mamy dowody na to.
Będziemy wracali. Dzisiaj musimy już kończyć. Tak samo oczywiście zaprosimy do naszej rozmowy konsultanta chorób zakaźnych. Tu jest też kwestia właśnie wiedzy lekarzy, a raczej niewiedzy niestety na temat tej choroby.
Nie
i również
wiedzy,
całego
dokładnie.
Naszego systemu ochrony zdrowia, który do tego tematu z różnych względów, o tym panie Michale też porozmawiamy, podchodzi jak pies do jeża. Proszę państwa, nie bagatelizujmy boreliozy. To jest bardzo ciężka, poważna choroba. Pan Michał też o tym wie, bo sam choruje na boreliozę i gdyby nie jego dociekliwość, to kto wie, czy dzisiaj byśmy rozmawiali z panem
Michałem.
No
prawdopodobnie już nie.
No właśnie, zapraszam, przypominam dzisiaj po 22 reportaż dotyczący nierozpoznania w odpowiednim czasie boreliozy. Reportaż zatytułowany Mogliśmy tego uniknąć. Dziękuję. Michał Szebestik, założyciel grupy Akademia Boreliozy, członek Stowarzyszenia Osoby Chorych na Boreliozę. To był czas reakcji. Do usłyszenia.